Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam Was na podcast Teach Your Baby, bloga o wszechstronnym wykorzystaniu potencjału dziecka. Nie zapominajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj mam dla Was artykuł z serii takich cyklicznych, to znaczy dotyczących rozwoju mowy mojej córeczki wychowanej w dwujęzyczności, zamierzonej w sumie w wielojęzyczności. I w tym artykule skupiłam się tym razem tylko na naszych dwóch głównych językach. Pozostałe opiszę po prostu osobno. I myślę, że na 4 lata to już to takie dość miarodajne jest, jak nam ta dwujęzyczność wychodzi. Możecie sobie zerknąć na zdjęcie do artykułu, bo tam wstawiłam takie może charakterystyczne jakieś zdania czy frazy, na przykład błąd na każdy dzień zamiast każdego dnia, meanwhile, czyli takie z książek bardziej wstawki. I tutaj zdania, które pokazują, że w tym okresie tak do 3,5 roku, 4 lata był naprawdę szał na księżniczki. Dawno temu żył sobie tata, przy okazji miał piękną księżniczkę i tutaj przy okazji też tak używane, po prostu nadużywane. I angielskie, the princess waited and waited for the queen to come, but the queen didn't come. Księżniczka czekała, żeby królowa przyszła, ale królowa nie przyszła. To po prostu, to są cytaty z takich monologów, opowiadań Mai. Zgodnie z tym, co od dawna planowałam, dzisiejszy wpis podsumowujący rozwój językowy właśnie już 4-letniej Mai, swoją drogą, ale to szybko leci, ten wpis właśnie będzie inny niż wcześniejsze cykliczne wpisy w tym temacie. W pierwszym tygodniu, po 4 urodzinach mojej córeczki, postanowiłam skonfrontować nasze języki główne, czyli polski, angielski, które słyszę od urodzenia i którymi porozumiewa się na co dzień. I w następnym artykule skupię się na pozostałych 3. Dla tych, którzy bloga czytają od niedawna, przypomnę, że jeżeli chodzi o polski i angielski, to od urodzenia mamy metodę OPOL w wersji takiej dość ekstremalnej. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za metoda, to zajrzyjcie do linków pod artykułem, tam opisałam ją w innym miejscu na blogu. Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim podsumowaniu mowy w okolicach 3 lat, 3 miesięcy przestałam udawać, że nie rozumiem polskiego, a tak robiłam, odkąd moja córeczka skończyła 18 miesięcy. Wbrew moim cichym obawom to nic nie zaburzyło w angielskim, a wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że angielski od tej pory idzie do przodu jak burza, częściowo też przez to, że chwilowo nie pracuję. Maja, przyzwyczajona od urodzenia do komunikacji ze mną w tym języku, nadal się tego trzyma, natomiast może bez problemu zapytać na przykład what is kareta in English, czy jak jest kareta w angielsku, a nawet what is prince in Polish, jak jest prince po polsku, ale w tym drugim przypadku robię nieco uniki, zwłaszcza jak koło mnie siedzi mąż. Staram się jednak na niego zrzucić tłumaczenie na polski. Angażuję się maksymalnie w angielski, włoski, hiszpański i niemiecki. Pomimo tego, że te języki znam słabo i półtorej roku temu, jak zaczynaliśmy, ani jednego, ani drugiego nie znałam w ogóle. Ale w polski angażuję się jak najmniej. Dzisiejsze takie podsumowanie mowy wyszło w 2 częściach. Taki opis rozwoju mowy wraz z przykładami mojej córeczki od 3 lat, 3 miesięcy do ukończenia 4 lat. I druga część to analiza nagrania w języku polskim oraz angielskim z pierwszego tygodnia po 4 urodzinach. To taka pierwsza w sumie analiza, taka dokładna, błędów i tak dalej. Bo do tej pory to się praktycznie, no, można powiedzieć, że się cieszyłam, że moje dziecko w ogóle w Polsce mówi po angielsku. Zaczynam oczywiście częścią pierwszą, czyli tutaj jest do 4 roku życia, od ostatniego podsumowania. Maja, pomimo kontaktu z 5 językami, od bardzo dawna świetnie wszystkie rozróżnia. Pewnie w którymś z poprzednich wpisów podsumowujących rozwój mowy podałam dokładnie od kiedy, tak myślę. Link do spisu treści artykułu w temacie dwujęzyczności zamierzonej znajdziecie właśnie pod niniejszym artykułem. Oczywiście na końcu, jak zwykle, przeczytam wszystkie linki. Jeśli chodzi o parę angielski-polski, mam kilka takich ciekawych obserwacji. W zupełnie nagłej, niespodziewanej sytuacji zdarzało się, co prawda bardzo rzadko, ale się zdarzało, że wyrywało się Mai coś typu "ouch, my nog". Ouch, moja noga, zamiast ouch, my leg. Dzisiaj pamiętam, jak się z tego śmiałyśmy jeszcze przez kilka następnych dni. Słyszałam też, jak przez sen pytała what? Co? Co wskazuje na to, że śni również po angielsku. No i mam takie bardzo króciutkie nagranie, ale według mnie ona wskazuje na to, że Maja na 3 latka 10 miesięcy zaczęła wymawiać literę R, znaczy dźwięk R. No, wydaje mi się, że to jest już takie to właściwe R, może ktoś oceni. To oczywiście, jeżeli chce, to potrafi to wymówić. W kwestii języka angielskiego, więc tutaj w tym okresie Maja zaskakiwała i zaskakuje mnie w sumie nadal użyciem słów i wyrażeń typu otherwise, czyli w przeciwnym razie, meanwhile, w międzyczasie, anyway, tak czy inaczej, in case, na wypadek czegoś. Używa tych zwrotów tak naturalnie, że ja się naprawdę ciągle tym zachwycam. W tym okresie miała ogromną fazę na księżniczki. Książki o księżniczkach też, a nawet bym powiedziała, że zwłaszcza książki. I to wcale nie takie proste, ale już bardziej zaawansowane. Zresztą w tym okresie, to jest tak od 3,5 roku do 4 lat, pokazała, że ogarnia czytanie całymi zdaniami, zarówno po polsku, to pokazała w sumie najpierw, jak i po angielsku. Zaczęła czytać całe książki, zwłaszcza w języku angielskim. O czytaniu zrobię osobny wpis, bo jest dużo kwestii, o których nigdzie nie czytałam, ani nie słyszałam. Przez to, że nieco się u nas zmieniła sytuacja i całą ciążę byłam w domu, o ile wcześniej często do siebie mówiła w języku polskim, to w tym okresie weszły też monologi po angielsku. Zresztą możecie je usłyszeć na nagraniach. Pokusiłam się o zrobienie analizy porównawczej takiego monologu w wersji polskiej i angielskiej i zainspirowana książką George Saunders Bilingual Children from Birth to Teens, czyli dwujęzyczne dzieci od urodzenia do okresu nastoletniego, i o tym będzie druga część tego artykułu. O ile rok wcześniej 1000 pytań o kolędy miał mąż, to w okresie bożonarodzeniowym to ja zostałam zasypana na przykład pytaniami what is, przybierzeli do Betlejem in English. Czyli tutaj no, było wyzwanie, no jak to w ogóle na angielski przetłumaczyć, jak to jest po angielsku, przybierzeli do Betlejem. Przez mnogość języków czasem mamy takie śmieszne sytuacje i ciężko się dogadać. Zapisałam na przykład taki dialog. Maja mówi I want rice milk, czyli chcę mleka ryżowego, ale powiedziała to rice z takim bardzo niewyraźnym r, które brzmiało dla mnie bardziej jak że skomentowałam white milk? Do you mean German Weiss? White milk? No także tutaj nie czy białe mleko? Masz na myśli niemieckie słowo biały? Angielskie rice, ryż, brzmiało bardzo podobnie jak niemieckie Weiss. A może white, angielskie, prosto nie, no, w każdym razie potem się jakoś dogadałyśmy. W tym okresie też zniknęło moje utrapienie, czyli niepoprawna konstrukcja I want to you to, zamiast I want you to. Podobny problem miała swego czasu mama, z którą będzie niedługo wywiad dotyczący dwujęzyczności zamierzonej. Jestem ciekawa, czy to standardowy problem każdego dziecka. Jeżeli chodzi o język polski, to jak możecie usłyszeć na nagraniu, Maja ma dość bogate słownictwo, to zasługa książek. Mąż, który czyta Mai po polsku, zwrócił uwagę, że wplata w swoje wypowiedzi wyrażenia z książek. Niejednokrotnie słyszałam zdania takie na przykład zawitała wiosna. Tak jak pisałam w ostatnim podsumowaniu, tata od zawsze pomagał Mai językowo i nadal to robi. Maja często z tego korzysta, pytając o słówka, które jej umknęły. Język polski jest trudny, więc pojawiły się też ciekawe błędy, na przykład bierze tą sukienkę, mówiąc o sobie, zamiast biorę, czy wezmę tą sukienkę, podobnie ubierze, zamiast ubiorę, tego razu, zamiast tym razem, na każdy dzień, zamiast każdego dnia. I zdecydowanie nadużywała w tym okresie to, co już wspominałam na początku, przy okazji, czasem też w złym kontekście. Dawno temu żył sobie tata, przy okazji miał piękną księżniczkę. albo jak tata Kopciuszka już nie żył i mama przy okazji. Kopciuszek też żył w tym samym domu, co macocha z siostrami. Przy okazji macocha była też zła. Ale zwróciliśmy uwagę, że tata też tego nadużywał. Podobnie nadużywane swego czasu było Ja ci powiem. U 4-letniej Mai przy okazji już zniknęło, natomiast na każdy dzień nadal było w użyciu. A oczywiście takie przykłady można mnożyć, ja nie jestem w stanie wynotować wszystkiego, choćby dlatego, że w mojej obecności są tylko języki obce, zresztą nie chodzę też cały czas z kartką. No, przez ten czas tutaj wymieniony byłam albo na zwolnieniu lekarskim, albo już na macierzyńskim, więc czasu z tatą jakoś niestety mniej i nie miałam nawet wielu okazji, żeby posłuchać jak rozmawiają. I teraz część druga, czyli analiza nagrań w języku polskim i angielskim. Nagrania i porównanie zrobiłam tak poglądowo. Niestety nie udało się nagrać Mai w obu językach w tej samej lub podobnej sytuacji. Po prostu w tym okresie po polsku prowadziła sama ze sobą monologi takie przy Bazgradiu, czy jak ona to mówiła przy pisaniu. Ktoś nawet zażartował, żebym się nie zdziwiła, jak mi po latach swoje magiczne pismo odczyta. Ponoć przypomina koreańskie. Koreańskiego bynajmniej nie mamy. W języku angielskim było mówienie takie do siebie w zabawie. Oczywiście jeśli zabawa była z tatą, to królował język polski. Tutaj chodzi o samodzielną zabawę i właśnie o monolog, bo akurat w tym okresie tak często spędzała czas. I chciałam to po prostu też uwiecznić. Teraz już tych monologów tak prawie nie ma. Nie udało się też nagrać za jednym razem polskiego, a że na angielskie nagranie się udało takie dłuższe, to polskie jest złączone z dwóch różnych dni. Tak jak napisałam wyżej, tak jak powiedziałam w sumie, bo to czytam, tak jak powiedziałam wcześniej, do analizy porównawczej zainspirowała mnie książka napisana przez tatę, który wychowywał trójkę dzieci w dwujęzyczności zamierzonej z językiem niemieckim w Australii. Książka George Saundersa, Bilingual Children from Birth to Teens, o niej już wcześniej wspominałam. I najpierw w sumie zapraszam do wysłuchania czy tam oglądnięcia nagrań takich spontanicznych, pełnych błędów, różnych dziwactw, monologów 4-letniej Mai. Oba nagrania pochodzą z pierwszego tygodnia po czwartych urodzinach. A czemu akurat z tego okresu? Bo wielu rodziców obawia się, że taki 4-latek będzie się już buntował przeciwko językowi. U nas żadnego buntu nie ma. Nadal z Mają rozmawiamy głównie po angielsku. Nie napiszę wyłącznie po angielsku, bo przecież jest jeszcze włoski, no i w czasie niemieckim czy hiszpańskim staram się porozumieć w tych językach kluczowymi słowami czy zdaniami, które już znam. Jeśli chodzi tutaj o język angielski, to przepisałam tekst nagrania z zachowaniem wszelkich błędów, niedociągnięć, niedomówień, jak również dygresji spowodowanych różnymi sytuacjami w zabawie. A na przykład gdy zabawka gdzieś wypadła, tutaj no, moja nauczycielska dużo aż kusiła, po prostu aż była kuszona, żeby to wszystko poprawiać, ale zostawiłam tak, jak jest, dokładnie tak, jak Maja powiedziała. I to samo w języku polskim, tekst nagrania z zachowaniem wszelkich błędów, niedociągnięć i niedomówień. Zapraszam tutaj w tym miejscu też do odsłuchania czy tam oglądnięcia nagrań z artykułu, a ja już tutaj przewinę po prostu cały ten tekst, no bo wiadomo, to możecie przeczytać czy tam wysłuchać po prostu z ust Mai do analizy. I tak wsłuchałam się tak naprawdę w te nagrania też przepisując, przeanalizowałam, policzyłam błędy i naprawdę aż się za głowę złapałam. Możliwe jednak, że to norma w tym wieku. Jeśli chodzi o końcówki czasowników angielskich, George Saunders we wspomnianej wcześniej książce pisze, że jego dzieci miały z nimi problem nawet do 6 roku życia. Mamy czas, bo to najczęściej występujące błędy w monologach anglojęzycznych Mai. Chciałam też skorzystać z innych narzędzi, jakie do ewaluowania rozwoju mowy daje George Saunders, ale się nie udało. Może gdy Maja będzie taka nieco starsza. Przykładowo chciałam jej sprawdzić dominację językową, nie była zainteresowana wymienianiem znanych słów z konkretnej dziedziny. No, dziecko w tym wieku jest ciężko do czegokolwiek namówić, jeżeli nie jest zainteresowane. Po analizie, którą zamieszczam w pliku do wglądu, wyszło mi co następuje. 4-letnia Maja w tym samym czasie wypowiedziała znacznie więcej słów angielskich niż polskich, tutaj o 36 więcej. Niemniej jednak może to też wynikać z obecności przedimków w języku angielskim, no tutaj tych nie zliczyłam, ile akurat ich było. W języku polskim miała mniej słów powtórzonych więcej niż raz, o 10 mniej, czyli w angielskim jednak bardziej jest ta powtarzalność tych samych słów. W języku polskim miała więcej urwanych i niedokończonych zdań, o 8 więcej. Po prostu może akurat specyfika tego monologu tak wymagała. W języku angielskim popełniła nieznacznie więcej błędów językowych, 17 w stosunku do polskich 13. I tutaj tak jeszcze powiem, że liczyłam każdy błąd jednokrotnie, to znaczy jak wielokrotnie powiedziała gone zamiast went, to było liczone to za jeden raz. Błędy w języku angielskim dotyczyły przede wszystkim złych końcówek czy odmian czasowników, a błędy w języku polskim wynikały z niewłaściwej kolejności słów w zdaniu lub też z użycia niewłaściwego słowa niepasującego do kontekstu. Oczywiście w angielskim też się takie błędy też zdarzyły, tak jak niewłaściwe słowo, ale to po prostu no, jakieś może jeden czy dwa, także tutaj nawet o tym nie wspominam. W nagraniach wykryto podobną ilość niezrozumiałych słów na korzyść języka polskiego, to znaczy dwa w języku angielskim, jeden w języku polskim, po prostu ile razy przewijałam, no, nie dałam rady tam wyłapać, chyba że ktoś może wyłapie i mi podpowie, co tam, bo napisałam w którym miejscu przerwy. Maja trzyma się jednego właściwego języka w każdym nagraniu. Jedynie w monologu polskim wtrąciła dwa angielskie słowa OK i done. Niemniej jednak, no tak sobie teraz myślę, że słowo OK weszło na tyle do użycia w naszym języku, że można je już uznać takie za niemalże polskie. Jeśli ten artykuł okazał się przydatny, bo to już oczywiście jest koniec, będę wdzięczna za udostępnienie i podzielenie się z innymi i zapraszam oczywiście do lektury dalszej części bloga. Polecam zaglądnąć do spisu artykułów dotyczących dwujęzyczności zamierzonej w praktyce, w tym podsumowania rozwoju mowy, bo tutaj tych podsumowań już było sporo, tak na początku gdzieś tam robiłam co pół roku wypada jakieś tam podsumowanie. Teraz może była troszeczkę dłuższa przerwa. O naszej strategii językowej, jeżeli kogoś zainteresował tajemniczy skrót OPOL, przełom w czytaniu globalnym strzelacką i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem i przemyśleniami. A jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku, Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka, na Instagram, teacherbaby.pl, na którym wrzucam takie różności od kuchni oraz do subskrypcji, okienko na stronie głównej bloga i kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. Nadal czekam na Waszą magiczną setkę, jest już Was 90 parę. Zapraszam też do grupy dla rodziców wplatających metodę Domana w wychowaniu swoich dzieci, którą założyłam na Facebooku. Metoda Domana i nie tylko, grupa wymiany doświadczeń dla rodziców. Dołączając możecie liczyć na naprawdę sporą dawkę motywacji, na wymianę doświadczeń, taką ciekawą oraz na pomoc w nurtujących Was kwestiach. Pomagam nie tylko ja, ale też inni rodzice. I od niedawna, tutaj się zareklamuję na koniec, możecie u mnie kupić książki wydawnictwa Asborn. I zapraszam na fanpage sprzedażowy Teacher Baby Angielskie Książki dla Dzieci oraz na Instagram Teacher Baby Książki. To by było na tyle z mojej strony. Jestem ciekawa Waszych komentarzy czy też wiadomości i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka Basta, autorka bloga teacherbaby.pl.